Dzisiejsze kazanie będzie z jednego słowa. Ten urywek i kolejne urywki będą, no tak, taka jest Druga Królewska, będą dość poważne. I dzisiejsze kazanie dotyczy największego zagrożenia dla naszych dzieci, a tym samym dla Kościoła, dla nas wszystkich. Nie ma chyba większego zagrożenia niż właśnie to, czyli kompromis ze światem. Biblia mówi, że apostoł powiada, że nie mamy się izolować od świata, nie mamy wyjść ze świata, tak to apostoł Paweł ujmuje, ale nie mamy też wchodzić w kompromis z ciemnością. Największym przejawem i najpoważniejszym w skutkach przejawem kompromisu jest małżeństwa z niewierzącymi, małżeństwo z niewierzącą osobą. I czytamy o tym na przykład 2 Koryntian 6:14, zanim udamy się do tekstu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Jaka społeczność? Żadna. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jaki dział ma? Jaką wspólną część mamy z niewierzącym w tym znaczeniu? Żadną. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Udajmy się teraz do naszego tekstu. Przez dłuższy czas byliśmy w Północnym Królestwie i teraz wraz z wersetem 16 nagle zmiana lokalizacji. Udajemy się z powrotem do południowego królestwa, do Judy głównie. Tak więc druga księga królewska, 8 rozdział, kolejny urywek, począwszy od 16 wersetu. W 5 roku Jorama, syna Ahaba, króla izraelskiego, władzę królewską nad Judą objął, choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat. Słuchajcie, wszystkie najbardziej wiarygodne manuskrypty mają to wtrącenie. Dlatego, że niektórzy może nie, jeżeli czytacie teraz, to tego nie ma, podczas gdy to jest w najbardziej wiarygodnych, najstarszych manuskryptach też. Choć królem Judy był jeszcze Jehoszafat, Jehoram, syn Jehoszafata, został królem Judy. Miał 32 lata, gdy objął władzę królewską, a ponieważ panował w Jeruzalemie 8 lat. Lecz 2 lata z tego panował razem wspólnie ze swoim ojcem Jehoszafatem. Lecz kroczył drogą królów izraelskich, tak jak postępował ród Ahaba. Gdyż córka Ahaba była jego żoną, to też czynił to, co złe w oczach Pana. Lecz Pan nie chciał zniszczyć Judy przez wzgląd na Dawida, swojego sługę, zgodnie z tym, co mu obiecał, że da pochodnię jemu i jego synom po wszystkie czasy. Za jego czasów Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy i ustanowili sobie własnego króla. Wtedy Joram wyruszył ze wszystkimi swoimi wozami wojennymi do Sair. Zdarzyło się wtedy, że zerwał się w nocy. Dlaczego? Dlatego, że został okrążony przez Edomitów. Zerwał się w nocy i przebił się przez Edomitów, którzy otoczyli jego i dowódców wozów wojennych, a wojownicy uciekli do swoich domów. W ten sposób Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy aż do dnia dzisiejszego. Również Libna odpadła w tym samym czasie. Pozostałe zaś sprawy Jehorama i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich I spoczął Jehoram ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął syn Achazjasz. W 12 roku Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, północne królestwo, objął władzę królewską Achazjasz, syn Jehorama, króla judzkiego. Achazjasz miał 22 lata, gdy objął władzę królewską, a panował jeden rok w Jeruzalemie. Matka jego zaś nazywała się Atalia, a była córką Omriego, czyli Achaba, króla izraelskiego. Lecz kroczył on drogą rodu Achaba i czynił to, co złe w oczach Pana, jak ród Achaba, ponieważ był zięciem rodu Achaba. Wyruszył on z Joramem, synem Achaba, na wojnę z Hazaelem, królem Aramu, pod Ramot Gileackie, lecz Aramejczycy zranili Jorama. Wobec tego król Joram z północy wycofał się, aby leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy pod Ramą, gdy walczył z Hazaelem, królem Aramu. Achazjasz zaś, syn Jehorama, król judzki, przybył, aby odwiedzić Jorama. Gdzie? W Jezreel. Syna Achaba w Jezreel, ponieważ był chory. I jak pamiętamy, w Jezreel mieszkała również urocza Izebel. I jak pamiętamy, w Jezreel, to jest ta sama lokalizacja, Nabot miał swoją winnicę. Także wszystko jest ustawione. Ustawione w przerażający sposób na horror, który się dokona w następnym rozdziale. Wszystkie demony zbiegły się w jedno miejsce i wszystko, cała scena jest ustawiona na sąd. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy o Boże, abyś Ty nas pouczył, abyś Ty nas przestrzegł. Abyś Ty dał nam łaskę i moc, tak abyśmy żyli według Twojego słowa. Prosimy o Boże, zechciej uratować nas, wyratować nas od nas samych, od niewoli, targania, przez nasze własne uczucia. Sprawo Boże, abyśmy pod każdym względem byli podobni do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Powierzamy teraz ten czas Tobie z wielką ufnością, wiedząc, że to Słowo nie tylko przychodzi z mocą przekonania, ale również z mocą, która przemienia nasze życie. Amen. Tak więc, jak widzicie na podstawie tych urywka, który przeczytałem, mamy trzy pokolenia. Mamy Jehoszafata, następnie mamy Jehorama, jego syna, i następnie mamy jego syna, czyli Achazjasza. Mamy trzy pokolenia i jak zauważyliście, jeżeli słuchaliście uważnie, Jehoszafat spowodował, czy ustawił kurs w kierunku piekła, kurs w kierunku zła na dwa pokolenia dla swojego syna i dla swojego wnuka. Pamiętamy, Jehoszafat to jest przykład wielki przykład i wielka zachęta wiary. Pamiętacie słynny urywek, nie zapomnijcie tego odnośnika, druga Kronik, 20 rozdział, gdzie właśnie Jehoszafat jak wspaniały mąż Boży, pełen wiary. Jednak Jehoszafat wielokrotnie poszedł na kompromis i ugodę z ciemnością. Dlaczego? Dlatego, że Jehoszafat nie chce podziałów. Co Jehoszafat chce? Jehoszafat chce ekumenii, chce miłości i jedności, tyle tylko, że ta miłość i jedność są w cudzysłowie. Nie trzeba będzie długo czekać, aż Baal, potworny, odrażający Baal z północy, przelezie i do Judy, i opowiada o tym prorok Jeremiasz, Sofoniasz, zaraz na samym początku, i oczywiście przerażający rozdział Ezechiela 23. Tak więc zapanowała wielka miłość między królestwami, aż te dwa królestwa zlały się w jedno dla obserwatora z zewnątrz. stały się nie do odróżnienia. Nawet królowie nosili identyczne imiona. Mamy Jorama, jednego na północy, drugiego na południu, Jehoram, Joram, identyczne imię. Ahazjasz, następnie mamy jednego na południu, drugiego na północy, co oczywiście będzie stanowiło zagrożenie dla linii Dawida, kiedy Jehu wkroczy do akcji. I już z tego samego, z tej samej rzeczy płynie dla nas pouczenie. Kiedy idziemy na kompromis z ciemnością, kiedy jesteśmy ugodowi w stosunku do zła, kiedy nie reagujemy na zło, to sami stajemy się źli. I słuchajcie, zło, zwróćcie uwagę, zło w dzisiejszym urywku przychodzi pod postacią pokojowości. To nie jest jakiś ociekający krwią tyran. Nic z tych rzeczy, ale zło przychodzi pod postacią pokojowości, jedności i wreszcie miłości. Jesteś zły, kiedy poddajesz się presji świata, kiedy zapominasz o tym, kim jesteś, kiedy stajesz się ugodowy, kiedy rzeczy kluczowe przestają mieć dla ciebie kluczowe znaczenie. Jesteś zły, kiedy rzeczy kluczowe przestają mieć dla ciebie kluczowe znaczenie. Pozwoliłeś, już pozwoliłeś na to, żeby zło wlazło do twojego domu. Tak więc Jehoszafat poszedł na kompromis i druga kronik 18.1, mamy jeden urywek, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia, spowinowacił się, w jaki sposób? No oczywiście przez to, o czym będziemy dzisiaj mówić, spowinowacił się przez małżeństwa z Achabem. I druga kronik 19.2, stanął przed nim jasnowidz Jehu, syn Hananiego, i rzekł do króla Jehoszafata: czy musiałeś pomagać bezmożnemu i okazywać miłość tym, którzy nienawidzą Pana? Przeto ciąży na tobie gniew Pana. Tak więc, jakie jest twoje zło? Na czym polega twoje zło według wyroczni Bożej? Zło polega na tym, że pomagałeś bezbożnemu i okazywałeś miłość tym, którzy nienawidzą Pana. Nie powinieneś był tego, Jehoszafacie, czynić. I zwróćcie uwagę na ten pierwszy urywek, pierwszą część, gdy Jehoszafat doszedł do wielkiego bogactwa i znaczenia. Niech nam nie umknie ten urywek. Zobaczcie, kiedy wszystko dobrze żarło, kiedy wszystko dobrze się poukładało w jego życiu, kiedy poczuł się bezpieczny i dostatni, co się stało? Nagle poszedł na kompromis. Na kompromis z ciemnością. I oczywiście jest wiele tego typu przykładów. Spójrz na siebie, uważaj na siebie, uważajmy na siebie, czy aby nie popadamy w podobną niefrasobliwość. Dzisiaj skupimy się na wersetach, w wersecie 18 i dalej możesz, Andrzej, pójść. Tak, na wersecie 18, może cofnij jednak. Werset 18 i zwróćcie uwagę, co ten werset mówi. Może na sam początek. Ciągle przypominamy sobie, że każde słowo od Pana jest naszym chlebem. Dlatego, że według pouczenia Chrystusa, nasz Pan nas tak pouczył. Powiedział nam, że każde słowo od Pana jest Jego życiem i to jest to, czym On żyje. I teraz pytanie przed nami, czy aby na pewno tak się dzieje w naszym życiu? Czy aby na pewno strachamy się tak, jak powinniśmy się strachać, bać? Czy może jesteśmy zrelaksowani, luzik, niefrasobliwi, nie przejmujący się malutkimi słowami z objawienia Bożego? Które to jest? Czy boimy się? Czy drżymy na dźwięk małych słów, pojedynczych słów z Bożego Słowa? Bo nasz Pan powiedział, że każde słowo jest dla mnie życiem. Czy jesteśmy na luzie? No i oczywiście życie pokaże. I oczywiście zwracam się przede wszystkim do młodzieży, ale mówię też do rodziców, do dzieci. Pytanie, czy będziemy się bać, czy się zrelaksujemy. I zobaczcie 18 werset. Ale chodził, Jehoram chodził drogami królów izraelskich, sprawując się jak dom Achabowy, bo córkę Achabową miał za żonę i czynił złe przed oczyma pańskimi. Albo w naszym tłumaczeniu, lecz kroczył drogą królów izraelskich, tak jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, to też czynił to, co złe w oczach Pana. Tak więc zwróćmy uwagę, że jest tam to malutkie słowo gdyż, bo. I co to słowo oznacza? To słowo oznacza, że mamy przyczynę i skutek. Tam jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Pamiętajmy, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia z natchnionym słowem Boga, Bożym. I Bóg nam objawia, że to w taki sposób działa. Słuchajcie, tak to działa. Takie sprzężenie występuje w życiu. Na twoim miejscu, na swoim miejscu nie liczyłbym na inny wynik. Słuchajcie, ludzie nieprawi, niegodziwcy, ich charakterystyka jest taka, że zawsze liczą na inny wynik niż ten, który przepowiada, zapowiada Boże Słowo. I oczywiście niegodziwcy co? Zawsze się przeliczą w swoim liczeniu. Niegodziwcy zawsze pocieszają się, czyli mówią sobie, i teraz pytanie, i co ty sobie opowiadasz? Jak ty się pocieszasz? Niegodziwcy pocieszają się tymi słowy. W moim przypadku będzie inaczej. W tym jednym przypadku, akurat w moim przypadku, to nie będzie takiego skutku, jaki zapowiada Słowo Boże, ale w moim przypadku będzie inaczej. Będzie? Bynajmniej. Głupcy pocieszają się w taki sposób. Tak więc oto najdroższy syn Jehoszafata postępował jak diabeł, bez wiary, bez strachania się Boga, nie bał się Boga i szedł do piekła, można jasno powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, gdyż, dlatego, że jest to małe słowo gdyż, albo bo jego żoną była córka Achaba. Bez wiary, jaka jest charakterystyka ludzi, którzy są bez wiary? Oczywiście i ci posiadają strach. Oni są bojaźliwi. To są ludzie, którzy biorą wszystko w swoje własne ręce i sami chcą ordynować sprawami swojego życia. I może właśnie dlatego, może następnym razem do tego wrócimy, i pewnie pod namową swojej uroczej żony, co zrobił Jehoram? Jehoram wymordował wszystkich swoich braci. I mówię o tym druga księga Kronik, 21 rozdział. Tak więc bez wiary, jeżeli nie masz wiary, to się boisz. Jeżeli nie masz wiary, będziesz próbował sam jakoś ustawiać, organizować rzeczy w swoim życiu. I ten schemat zwiedzenia jest wszechobecny w historii ludu Bożego. Przyczyną upadku sprawiedliwej linii Seta były małżeństwa z niewierzącymi kobietami i w rezultacie nastąpił potop. Pierwsza Mojżeszowa 6:2. Pierwsza Mojżeszowa 6:2. Tak. Pierwsza Mojżeszowa 6:2. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I zwróćcie uwagę, że to jest powtórka z ogrodu Eden. Czytamy, gdy kobieta zobaczyła, to samo słowo, że drzewo to ma owoce dobre, to samo słowo do jedzenia i były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Czyli możemy powiedzieć, że w pewnym sensie pierwszy kompromis, czy pierwsze mieszane małżeństwo mamy już w trzecim rozdziale Biblii. Ale jak czytamy w szóstym, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne, zobaczyli, że były piękne, więc wzięli sobie. Jeżeli uznali je za właściwe, za piękne, to po prostu je sobie wzięli. I przykładów mamy aż nadto. Bileam poradził Balakowi, jak zwieść Izrael. Jak niby miał być Izrael zwiedziony? Zaprosić chłopaków na imprezki. Zaprosić chłopaków na imprezki. I czytamy o tym objawienie, Andrzej, objawienie 2.14. 2.14. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. I oczywiście czytamy o tym na początku 25 rozdziału, gdy Izrael osiadł w Szytim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszał on lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Tak więc dokładnie to, co wcześniej, z czym mieliśmy do czynienia, identyczna rzecz miała miejsce. I mamy wiele innych przykładów. Mamy przykład Judy, Samsona, Estery i oczywiście arcyprzykład Salomona, który miał 999 żon za dużo, ale to nie w liczbie jego żon był główny problem. Ale jak czytamy Pierwsza Królewska, 11 rozdział, pierwsze dwa wersety. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sedonitki, Hetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób Słowo Boże się wyraża. Nie być może, albo najprawdopodobniej. Mądrość Boża wypowiada się, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. I teraz zwróćcie uwagę na końcówkę, co tam jest napisane. Otóż do tych, jakbyś się rozminął, otóż do tych zapałał Salomon miłością. I za chwilę o emocjach, przejdziemy do emocji. I o Salomonie mówił właśnie Nehemiasz. Mieszane małżeństwa z pogankami stanowiły główny problem po powrocie z wygnania i przy próbie odnowienia ludu Bożego. I Nehemiasz 13 rozdział, czytamy od 25 wersetu. Zobaczcie, z Sebastianem jesteśmy załagodni. I to nawet nie jest żart, słuchajcie. To jest główny dylemat, czy jesteśmy wystarczająco ostrzy, czy mamy się ładować w prywatne życie kogoś, napominać, jak ostro, czy raczej nie. Ale zwróćcie uwagę, Nehemiasz nie ma takich dylematów, a więc gromiłem ich i przeklinałem. Niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon? Zobaczcie, powołuje się teraz na Salomona. Ten, który był obdarzony mądrością przez Boga ponad wszystko. król izraelski, a wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Nie musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi. A gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliasza, został zięciem Horonity Sanballata, wypędziłem go od siebie. Zobaczcie, Nehemiasz był bardzo konsekwentny w tym, co czynił. Zapamiętaj im, mój Boże, że splamili kapłaństwo i przymierze wiążące kapłanów i lewitów. Wszyscy jesteśmy kapłanami, pamiętajmy. I zobaczcie 27 werset. To samo wielkie zło. Według Nehemiasza, według mądrości Bożej, to nie jest jakaś peryferyjna kwestia, jakaś kwestia drugorzędna. Kogo, z kim chodzą twoje dzieci, z kim będą chodziły twoje dzieci. Ale to jest kwestia kluczowa, kwestia, która, jak powiedziałem, stanowi największe zagrożenie dla ich życia, dla ich wieczności, dla życia Kościoła i siły Kościoła. Główną przyczyną słabości Kościoła jest właśnie grzech kompromisu ze światem w postaci mieszanych małżeństw. I słuchajcie, przykładów są miliony. Dla Kościoła współczesnego Kościoła, to nie wydaje się być jakieś ważne przykazanie. Kościół wydaje się nim nie kłopotać. Dlaczego? Dlatego, że wręcz wydaje się, że naprawdę Chrystus się nie liczy. Podczas gdy, jeżeli chcesz przestąpić Boże przykazanie i mieć niewierzącego chłopaka lub niewierzącą dziewczynę i związać się z nią, ogłaszasz wszem i wobec. Chrystus nie ma dla mnie znaczenia. To jest to przesłanie. Bez względu na to, co by nie mówiły twoje usta, bo oczywiście twoje usta mówią rzecz odwrotną, że o, Chrystus jak najbardziej, ale ja nie odrzucam wiary. Jednak twoje czyny ogłaszają wszem i wobec, nie oszukuj się. Chrystus nie ma dla mnie znaczenia. Chrystus się nie liczy. I słuchajcie, jest wiele przyczyn na ten stan rzeczy. Jedną z nich nazwijmy, kiedyś taką książkę wydaliśmy, nawiasem mówiąc. Ale jedna z przyczyn, nazwijmy ją emocjonalne niechlujstwo, które zwłaszcza wśród chrześcijan, jakoś chrześcijanie, nawet jeśli chodzi o pracę fizyczną, wydaje się, że niechlujstwo jest na każdym kroku, ale również jeżeli chodzi o nasze emocje, życie emocjonalne, na co sobie pozwalamy. Po prostu emocjonalne niechlujstwo jest praktykowane. Bez przerwy to powtarzamy, że jesteśmy najbardziej pożałowania godni i najbardziej naiwni, jeśli myślimy, że kultura świata nie usiłuje wpełznąć do twojego domu. Jeżeli ci się wydaje, że w jakiś sposób udało ci się ochronić twój dom całkowicie, że i nie widzisz tej presji z zewnątrz, to jesteś najbardziej pożałowania godny. Zwróćcie uwagę, to właśnie do takich kobiet zapałał Salomon miłością. Jednym ze sposobów, jak powiedziałem, to jest emocjonalne niechlujstwo. Co to oznacza? To oznacza nieuregulowane, niczemu niepodporządkowane uczucia. Jeżeli ja coś czuję, tak kultura mnie uczy, obecna, telewizja, z każdej strony, uczucia z definicji nie mogą być ani opanowane, ani kontrolowane, ani niczemu podporządkowane. Jeżeli coś czuję, to coś nie może być złe. i głupie telenowele, które cytowaliśmy, ale czy łączy ich uczucie, takie zdanie, ale czy łączy ich uczucie? Jeżeli łączy ich uczucie, to już wszystko rozstrzyga. To nie może być złe, to musi być dobre. Co oczywiście jest kompletną bzdurą. Nasze uczucia, to, co nam się wydaje, musi być podporządkowane, jak żeśmy śpiewali przed chwilą, musi być podporządkowane Bożemu prawu. Uczucia są piękne i wspaniałe, ale tylko wtedy, kiedy podobają się Bogu. Tak więc, młodzieży, rodzice, dzieci, nie bądźmy naiwni, pod jaką postacią przychodzi zło, o którym mówię? Najciemniejsze, najbardziej podstępne przychodzi pod postacią z pozoru cichej, pięknej dziewczyny. Pod postacią przystojnego, uprzejmego, pracowitego chłopaka. Tyle, że bez wiary. Albo, o którym można powiedzieć, często ludzie mówią, no nie, nie, on wierzy w Boga, ale wierzy w Boga. No tak, wierzy, ale no, nie, no przecież wierzy w Boga. Słuchajcie, nie dajmy się zwieść, zamiast tego bądźmy jak Józef, który oparł się pokusie i poszedł do więzienia. Największy dramat, kiedy dziecko stwierdza swoimi czynami, jak już powiedziałem, że Chrystus nie ma znaczenia i wybiera drogę, która prowadzi do śmierci. Ma też to konsekwencje dla Kościoła, stanowi to osłabienie Kościoła, osłabienie jego misji i mówi o tym prorok Ezdrasz. Mówi o tym, mam nadzieję, tak, prorok Ezdrasz. Mówi o czym? W podsumowaniu, małżeństwa z niewierzącymi to użyczanie swej siły niegodziwej kulturze, która powinna runąć. Małżeństwa z niewierzącymi to użyczanie swej siły, siły Kościoła, niegodziwej kulturze, która powinna runąć. W Ezdrasza 9 rozdziale czytamy, lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy Twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi, proroków, mówiąc, ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. Słuchajcie, nawet nie muszę przekonywać. To jest opis dzisiejszej kultury. Chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że nasza kultura niczym się nie różni. Od krańca do krańca. I przychodzi pod postacią różnych przeperfidnych kłamstw ideologicznych. Nie tylko te, o którym natychmiast żeśmy każdy z nas pomyślał. Nie tylko to. 12 werset. Nie dawajcie więc. Więc, słuchajcie, no więc, jeżeli tak wierzysz, no więc nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żonę, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów. I teraz, nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki. Nie tak jak Jehoszafat. Abyście wzrósłszy w siłę, korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwie waszym synom na wieki. Tak więc ma to potężne konsekwencje. My żyjemy pośrodku tych obrzydliwości. Mamy stronić od tych rzeczy, nie uciekając od świata jak sekta Eseńczyków za czasów Chrystusa, ale nie mamy łączyć się ze światem w małżeństwie seksualnie, tak to ujmijmy. Nie mamy użyczać światu naszej siły. Nie walczymy o cywilizację Zachodu. To nie nasza walka, ale walczymy o Królestwo Chrystusa. I jak pamiętacie jeszcze dzisiejszy tekst, grzeszne małżeństwa ludu Bożego doprowadziły do klęski za klęską. Edom odpadł, Libna odpadła, dwa graniczne miasta po dwóch stronach Izraela. To oczywiście nie wszystko. Scena jest przygotowana, jak powiedziałem, na sąd. Już kończymy. Poważna sprawa. Jedna z najpoważniejszych. Kogo poślubią Twoje dzieci? Dlatego nie bez przyczyny. Właśnie o to się modlimy. Aby nie dały się zwieść, abyś Ty nie dał się zwieść. Nie dał się zwieść temu, co w tak perfidny sposób walczy o ich duszę. No więc pytanie na koniec. Gdzie Twoja nadzieja? Rodzice, czy wierzycie, że to od Was zależy i od Waszej determinacji i pracowitości, żeby uchronić dzieci przed tym grzechem? No nie, na pewno nie. To jest głupi żart. Absolutnie nie. To jedynie Boża łaska i Boże zmiłowanie. Bóg używa naszych starań i wysiłków i modlitw, ale na końcu to jest Jego zmiłowanie i Jego moc, na co liczymy, że to On będzie ocaleniem naszych domów. Nasza ufność w Jego mocy i w Jego zmiłowaniu nad naszymi domami. Ale ufność w łaskę nie oznacza oczywiście niefrasobliwości. Młodzieży, dzieci, czy jesteście zdeterminowani, aby uniknąć tego grzechu mieszanych małżeństw? Czy jesteście zdeterminowani, żeby go uniknąć? Jeżeli tak, bardzo dobrze. Ale czy wasza determinacja was ocali? No bynajmniej. Nawet sobie nie wyobrażacie, co z wami się będzie działo, gdy zobaczycie właśnie tę ładną dziewczynę, właśnie tego przystojnego chłopaka, nagle, bez czasu na przygotowanie, bez czasu na przegrupowanie wojsk. I co wtedy? I właśnie wszystko polega na tym, że teraz jest czas na przegrupowanie wojsk zawczasu. Co jest kluczem? Kluczem jest jedna rzecz. Nie ufajcie sobie. Ufajcie Bogu, ufajcie Jego Słowu, ufajcie rodzicom, nawet młodszemu bratu, może nawet swojemu psu prędzej niż sobie. I to naprawdę nie jest nawet żaden żart. Lepiej zaufać młodszemu bratu niż sobie. Dlaczego? Dlatego, że w tej sytuacji musicie umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Boga. Takie są właśnie realia, że w młodym, można powiedzieć najgłupszym, czy inaczej najtrudniejszym wieku, ludzie muszą dokonywać wyborów, które ukształtują całą resztę ich życia, czy wręcz wieczności. Zakończymy dwoma urywkami. 1 Koryntian 7,39, o którym pewnie każdy z nas myślał, że ona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce. I znowu kolejne malutkie słówko. Byle. Tylko. Byle. Byle w Panu. I słuchajcie, to nie jest jakiś, jakaś sugestia, ale to jest przykazanie Boże. Byle w Panu. I 2 Koryntian 11 rozdział, werset 2 i 3, dokładnie o tym samym mówi. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić was przed Chrystusem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Tak więc zwróćcie uwagę, tak jak zaczęliśmy na samym początku, pamiętacie trzeci rozdział Biblii, pierwszej Mojżeszowej, tak kończymy tym samym odwołaniem, abyśmy nie poszli na kompromis, właśnie w tych kwestiach. I ten drugi werset opowiada dokładnie o tym samym zagrożeniu i tym samym grzechu, czyli mieszanym związkom, mieszanym małżeństwom. Na koniec zacytuję jeszcze Tewię ze Skrzypka na dachu, jeszcze raz. A bird may love a fish, but where will they build home together? Ptak może pokochać rybkę, ale gdzie razem dom zbudują? Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoją mądrość. Dziękujemy, że Ty, o Boże, Twoje przestrzeżenia, Twoje przestrogi i Twoje pociechy, jedno i drugie, stanowi dla nas pociechę, jedno i drugie trzyma nas na drodze, która prowadzi ku Tobie. Prosimy, o Boże, okaż nam łaskę, dlatego że tak jak wielkie, jak jasne, jak najbardziej podstawowe z przykazań jest to, które objawiłeś dzisiejszego poranka przed naszymi oczami. To jednak, o ile nie Twoja łaska, to nawet te rzeczy najbardziej podstawowe porzucimy, o ile nie Twoja łaska, to nawet w tych rzeczach najbardziej podstawowych kompletnie się pogubimy. Prosimy, o Boże, byś nas trzymał. Dziękujemy, że nasza ufność jest w Tobie i w Twojej mocy i w Twoim zmiłowaniu. Amen.